Dziękuję bardzo. Jak wiecie, lubię stać w tym miejscu, a nie dlatego, że lubię sam tak stać, bo gdybym miał tutaj sam stanąć, to najchętniej bym musiał gdzieś na samym końcu w rogu. Ale Bóg daje mi taką inspirację, zawsze mówi tak do mojego serca, że no nie sposób tutaj nie stanąć i nie podzielić się. Naprawdę cieszę się, że jesteście tutaj razem ze mną. Bardzo się cieszę. Jednak Kościół to jest wspólnota. Wiecie, fajnie jest, że jesteśmy online. Tutaj witam wszystkich online. Fajnie, że jesteście. Ale muszę powiedzieć, że tym, co najbardziej do mnie przemawia i co najmocniej grzeje moje serce, to jednak jest to, kiedy tu jesteśmy razem. To jest naprawdę coś, co mnie porusza. Dzisiaj mówimy o, wiecie, największym wydarzeniu w historii świata. Ja wiem, że dla niektórych ludzi to wydarzenie nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ale dla mnie i dla nas ono wszystko zmieniło. I to jest oczywiście przyjście Chrystusa na ten świat. I dzisiaj o tym troszeczkę powiem, bo tematem tego, co chcę powiedzieć, jest pusty krzyż. Najczęściej mówimy o pustym grobie. Widzimy różne wersety biblijne, Chrystus zmartwychwstał, odsunięty kamień, ale rzadko kiedy mówimy o tym, że krzyż też stał się pusty, że Chrystus zmartwychwstał, że zanim trafił do grobu, to najpierw ktoś musiał go z tego krzyża zdjąć. Też był to Boży człowiek. Ale cofnijmy się na chwilkę do historii. Mamy pierwszy wiek. Oczywiście rok umowny to rok 33, ponieważ w 33 roku Chrystus zmarł i zmartwychwstał. Ale nie do końca tak jest. Nie wiem, czy wiecie, że w 525 roku pewien mnich, mianowicie Dionizjusz Mały, kiedy przygotowywał obliczenia dotyczące rozpoczęcia się nowej ery, pomylił się o 3 do 6 lat. Więc tak naprawdę to nie jest dokładnie rok 33. Tak naprawdę dla nas nie ma to znaczenia, ponieważ Chrystus zmartwychwstał. Ale gdybyśmy się chcieli cofnąć do historii, to tak to wyglądało. Jerozolima, rok 33 naszej ery. Kochani, zbliżają się ostatnie dni Pana Jezusa na ziemi. Widzimy najpierw Jego triumfalny wjazd do Jerozolimy. Widzimy rzesze ludzi, którzy Go witają, kłaniają się, kładą, wiecie, palemki na drodze, swoje szaty, wjeżdża na osiołku. Wcale nie na rumaku, wcale nie w wielkiej zbroi, tylko wjeżdża na osiołku. Tak bardzo skromnie, prawda? I tak sobie zastanawiałem, dlaczego Pan Jezus nie przyjechał na rumaku? Przecież On jest tym zwycięzcą na białym koniu, o którym mówi nam objawienie. Kochani, On nie potrzebował dodatkowych atrybutów wtedy, bo to zwycięstwo jest w Nim. On sam jest królem i zwycięzcą. On nie potrzebuje tych dodatków zewnętrznych, ponieważ to tym zwycięstwem jest On sam. Ludzie śpiewali Hosanna, kłaniali się. A później widzimy za jakiś niedługo Jezusa w Getsemane, który już za chwilę ma być ukrzyżowany, pojmany. Widzimy uczniów, którzy przyszli z Nim, Jana, Piotra, Jakuba i którzy się zdrzemnęli, kiedy Chrystus walczył o najtrudniejsze chwile w swoim życiu. Kiedy przyszedł do nich, to mówi, no godziny nie mogliście ze mną wytrwać w modlitwie. Drugi raz przyszedł, to samo, oczy im się zamykały, ale on walczył. Myślę, że czuł się opuszczony. Za chwilę zostaje zdradzony przez Judasza, a uczniowie gdzieś się rozpraszają. Wiecie, później widzimy okropną mękę Chrystusa, gdzie ten... Ja tak sobie myślę zawsze, że każde uderzenie tego młotka to jest jakiś mój grzech. Tak sobie myślę, że to kiedy grzeszę, to dokładam do Jego cierpienia, dlatego nie cierpię grzeszyć. Nie lubię, nienawidzę. Oczywiście czasami popełniam, nie chybiam celu, bo to znaczy grzech. Nie trafiam do celu i też potykam się i proszę Boga o przebaczenie. Ale Chrystus właśnie dla nas wycierpiał. Co dalej? Dalej po tym ogromnym cierpieniu, wyszydzaniu, wiecie, opluwaniu i tak dalej. Jest jeszcze oczywiście ubiczowany. W rezultacie trafia na krzyż. Wcześniej Szymon Cyrenejczyk niesie ten krzyż, więc Jezus nie niesie całej drogi tego krzyża, tylko kawałeczek, natomiast prawie całą drogę niesie ten krzyż Szymon Cyrenejczyk. W końcu umiera ukrzyżowany pomiędzy dwoma przestępcami. Zobaczcie, jaki to klimat jest. Mąż doświadczony naprawdę boleścią, opuszczony przez ludzi, jak mówi Izajasz. Nawet najbliżsi uczniowie, którzy z nim przez 3 lata on ich nauczał, byli z nim w trudnym momencie, strategicznym momencie, opuścili go. Niedawno przeczytałem, jest historia, że z nimi również szedł pewien młodzieniec, który był ubrany w prześcieradło i kiedy zobaczył, że Jezus jest zdradzony, zrzucił to prześcieradło i nago uciekł. Wiecie, bardzo dziwny klimat. Nie wiem w ogóle, do czego to przypiąć. Być może był to człowiek, który został uzdrowiony przez Chrystusa. Może był opętany i został uzdrowiony i szedł po prostu za nim. Ale kiedy zobaczył, że uczniowie się rozproszyli, to on też uciekł. To też wiele dla nas mówi, że jeśli my chodzimy za Chrystusem, to też mamy wpływ na innych ludzi, którzy patrzą na nas. W rezultacie Pan Jezus kona na krzyżu. Taka historia. Kona na krzyżu i mówi, wykonało się. Naprawdę, to była straszna męka. My mówimy często właśnie o tym pustym grobie, ale zapominamy o tym, że krzyż najpierw był pusty. I dlatego ja uwielbiam zwykły, prosty, szorstki krzyż. Bez żadnego wizerunku. Zawsze ostatnio się z kimś dzieliłem, że kiedy prowadzę pogrzeb, to zawsze zakład pogrzebowy proszę, panowie, poproszę zwykły, prosty krzyż bez żadnego wizerunku. Bo Chrystus zmartwychwstał. Już krzyż jest pusty. Zwykły, prosty, szorstki krzyż. I tak faktycznie było. Wcześniej oczywiście był niesprawiedliwie osądzony. Ta jego męka to było okropne biczowanie. To było okropne cierpienie, ponieważ sami wiemy i dobrze chociaż o tym przypomnieć raz w roku, że śmierć krzyżowa była jedną z najcięższych śmierci w Cesarstwie Rzymskim. Tak krzyżowano przestępców czy też przywódców religijnych, którzy nie podobali się Sanhedrynowi. Sanhedryn złamał ponad 20 zasad, własnych zasad, ponieważ szukali jakiegoś dowodu, żeby na siłę ukrzyżować Chrystusa, co zresztą było zapowiedziane. Złamali 20 swoich zasad. Po to, zasad w osądzaniu, po to, żeby go ukrzyżować. I kiedy znalazł się w końcu na krzyżu, to wiemy, jak to wyglądało, że były przybite ręce, przybite nogi, że ten człowiek, który wisiał na krzyżu, opuszczał się i próbował się podnosić. Temu paraliż towarzyszył, ogromny ból. Jezus wisiał tak od godziny 9 do 12, a później od godziny 12 do 15 kolejne 3 godziny jest napisane, że zaległa ciemność. I chcę powiedzieć też o ponadnaturalnych sytuacjach, które się pojawiły, kiedy Chrystus zmartwychwstał. To nie była codzienność, kochani. To było wyjątkowe wydarzenie w historii świata. Walczył o każdy oddech. Co dalej? Przeczytajmy, co mówi Pismo. Dochodziła, jest to Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, dochodziła 12 w południe, zapadła ciemność i do 15 całą ziemię spowijał mrok. Około 15 Jezus donośnie zawołał Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy ze stojących w pobliżu, kiedy to usłyszeli, zaczęli mówić, on woła Eliasza. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, nasączył kwaśnym winem, osadził na trzcinie i podał mu do picia. Pozostali chcieli go powstrzymać, przestań, mówili, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go ratować. Jezus zaś znów donośnie zawołał i oddał ducha. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje od góry do dołu. Ziemię zatrzęsło, skały popękały, otwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Setnik zaś i ci, którzy wraz z nim strzegli Jezusa, czując wstrząsy i widząc, co się dzieje, bardzo się przestraszyli. Ten człowiek rzeczywiście był Synem Bożym, wyznali. I oto relacja pochodząca z dokumentów, jednych z najstarszych dokumentów, jakimi są dokumenty, manuskrypty Pisma Świętego. Ponieważ najstarsze już datuje się na początek II wieku naszej ery. Więc mamy tutaj też relację historyczną. Wiemy, że kronikarze z tamtego wieku, głównie żydowscy, też opisywali te historie, były wzmianki w tych dokumentach. Więc zobaczcie, jakie ponadnaturalne rzeczy działy się w momencie zmartwychwstania Chrystusa. Ja się nie dziwię, że wieść o Jego śmierci i zmartwychwstaniu obiegła całą okolicę, bo to nie była zwykła śmierć. Ciemność zaległa całą ziemię, trzęsienie ziemi, także skały pękały. Kochani, niektórzy ludzie wierzący wstali z grobów, tak wiecie, jakby awansem, trochę jakby przez pomyłkę, bo przecież to nie był czas ich zmartwychwstania, ale oni wstali z grobów. Dlaczego? Ponieważ objawiła się moc zmartwychwstania. Była tak potężna, że za chwilę wzbudziła Chrystusa z martwych, a już wcześniej część ludzi obudziło się jakby do życia wiecznego i weszli do miasta. Niesamowita historia. To nie byli zombie. To byli ludzie wierzący. Tak trzeba powiedzieć. To jest prawda. Biblia mówi prawdę. Kochani, ważna rzecz, zasłona w świątyni rozdarła się. To jest dopiero historia. Za chwilkę powiem więcej o tej zasłonie, ponieważ temat mnie bardzo zainteresował. Ona oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego, gdzie Bóg przebywał w świątyni. Jezus tego dnia wszedł tak jakby do duchowej świątyni jako arcykapłan i jako ten baranek. Złożył samego siebie za nas, słuchajcie, w karze za nasze grzechy. Jak Bóg to niesamowicie wymyślił wszystko. Wystarczył, stwierdził, wystarczy mój najwspanialszy, jedyny, ukochany Syn, że jeśli On zapłaci za grzechy wszystkich, to będziecie wolni. Ponieważ On jest tak cenny dla mnie. I ta jedna, jedyna ofiara wystarczy. Niesamowity, dobry i łaskawy Bóg. Nasz Bóg, prawda? Swojego Syna poświęcił, a Chrystus poszedł na krzyż z własnej woli, z powodu miłości. Dzięki temu my dzisiaj, przychodząc do Boga, nie musimy stać w kolejce, pukać i mówić, a może On mnie łaskawie przyjmie, jak czasem lekarze dzisiaj. Kocham lekarzy, ale jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie naprawdę ciężko jest się dopchać do lekarza. Natomiast Pan Jezus jest tym lekarzem, który jest dostępny 24 godziny na dobę. W każdej chwili możemy przyjść. W każdej chwili On jest arcykapłanem. Nie tak jak arcykapłan, który raz w roku wchodził do miejsca Najświętszego i składał tam ofiarę za nasze grzechy. Dziś nie. W każdej chwili możemy zapukać do Bożych drzwi. Panie Jezu, popełniłem błąd, grzech. Powołuje się na to jedno wydarzenie, przebacz, i Bóg to zmywa, bo Pan Jezus wycierpiał. Kochani, miejsce najświętsze. Co to było za miejsce? Ktoś wie, co to było za miejsce w świątyni? Była tam Arka Przymierza. Dziękuję. Co było w Arce Przymierza? Co jeszcze? Były tablice kamienne, które Mojżesz otrzymał na górze Chore. Była laska Arona, która zakwitła. Była manna również, którą się karmili. To były atrybuty Bożej mocy. Dlaczego ważne jest to miejsce? Skrzynia nie była duża. Ona miała około 140 na 80 na 80 centymetrów. Z takimi drągami. U góry były dwa cheruby, które do siebie zwrócone. Ale najważniejsze to, że ta skrzynia symbolizowała Bożą obecność i nad nią unosił się, jak Kasia powiedziała, obłok Bożej obecności. I to jest to miejsce największe, do którego dzisiaj w sposób duchowy mamy dostęp przez Chrystusa, kochani. Właśnie przez tego arcykapłana, naszego jedynego pośrednika. Wejście do miejsca świętego, przejście z miejsca świętego do najświętszego zasłaniała dwuczęściowa kotara. Kiedy zacząłem czytać sobie na temat tej kotary, że ona się rozdarła z góry na dół, to muszę wam powiedzieć, ona się rozdarła jak papier. Ale kiedy przeczytałem, jak ta kotara była zbudowana, to stwierdziłem, że to był prawdziwy cud. Naprawdę. I zaraz wam powiem, jak wyglądała taka zasłona. Ja tutaj uruchomiłem swoją wyobraźnię. Słuchajcie, w momencie, kiedy Chrystus umierał, to w tym momencie Bóg chciał rozedrzeć tą zasłonę. Powiedział, dosyć już, macie teraz dostęp do mnie bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa w każdej chwili do miejsca Najświętszego. To jest budujące. Ja widziałem tam anioła, potężnego anioła z mieczem, który w momencie śmierci Chrystusa zrobił tak, ciach, rozciął tą kotarę. Ale to tylko moja wyobraźnia. Z przesłanek właśnie historycznych też wiemy, że była to zasłona, która miała około 21 metrów. Czy wiecie, jaka to jest wysokość? To jest 8 piętro wieżowca. Taka była długa, wysoka ta zasłona. Potężna. A miała około 10,5 metrów szerokości i była złożona z dwóch części, wisiała na czterech słupach pokrytych złotem, brązem i domieszkami srebra. Ciekawe, prawda? Ona była wykonana przez 82 tkaczki, które to utkały, a co jakiś czas czyściło ją około 300 kapłanów. To była potęga. To było coś potężnego. To nie była, kochani, firana, która sama się rozdziera bez anioła. To była kotara. Tu był potrzebny Boży cud w momencie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Więc grubość, jeszcze zapisałem sobie, nie wiem, to ona mogła ważyć tony. Grubość tej kotary, ponieważ ona była wykonana z ekskluzywnych materiałów fioletowej, czerwonej purpury, karmazynu, kręconego bisioru, wyhaftowane na niej były cheruby. Posiadała złote haczyki, a miała grubość 10 centymetrów. To jest tyle. Naprawdę, takie coś nie pęka jak papier. Więc w momencie tego potężnego wydarzenia została usunięta ta zasłona, która nas oddzielała od miejsca Najświętszego. I dziś mamy już tam wstęp, kochani. Jaką też mamy korzyść? Dlaczego, w czym nam posłużyło zmartwychwstanie Chrystusa? Może podpowiedzcie mi.
Zostaliśmy dziećmi Bożymi.
Dziećmi Bożymi jesteśmy. Tak jest.
Jesteśmy uwolnieni od grzechu.
Co jeszcze?
Pojednani z Bogiem.
Dzięki zmartwychwstaniu.
Nie musimy składać ofiar.
Nie musimy słuchać, tak jest, zwierzątka nie giną, baranki.
Jezus jest najwyższym arcykapłanem
i jedynym pośrednikiem naszym do Ojca. Zobaczcie, co jeszcze? Mówcie.
Nie żyjemy w niewoli grzechu.
Nie żyjemy w niewoli grzechu.
Nie jesteśmy pod prawem.
Wykupił nas spod przekleństwa prawa, tak jest. Żyjemy pod łaską, ale dzięki temu wypełniamy prawo, żeby nie było. Mamy dostęp do Boga. Dziękuję, kochani. To prawda, żyjemy dzięki wierze, bo ta wiara wyrasta w nas na podstawie Biblii i Boga nigdy nie zobaczymy. A Jezus doskonale to wiedział. Mówił, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc on wiedział, że my nigdy przez nasze życie, na nasze ludzkie oczy, nie zobaczymy Jezusa. Już wam mówię od razu teraz, jakby ktoś nie wiedział. Nie zobaczysz nigdy na swoje oczy Jezusa. W fizyczny sposób. Był na to czas w pierwszym wieku. Ale my nie żyliśmy w tym czasie. Szkoda. Ja bym chciał. Tylko mam nadzieję, że nie byłbym ten, który zrzucił prześcieradło i uciekł nago. Bo tak naprawdę uczniowie się rozproszyli. Chwała Bogu, że Jezus zmartwychwstał i zebrał ich z powrotem. Biblia mówi, że jego sińcami jesteśmy uzdrowieni, że pokonał śmierć, chorobę, ciemność. Zwyciężył. Dlatego na tej podstawie możemy dziś przyjść i wołać o uzdrowienie, ponieważ mamy prawną podstawę do tego. Jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. Później, po zmartwychwstaniu, Chrystus ukazał się swoim uczniom. Pamiętacie, Ile dni spędził z uczniami po zmartwychwstaniu? Nie. Ile dni spędził z uczniami?
40.
Brawo. Dziękuję, mamo.
Nie.
Co się kiedyś mówiło, trafiony, zatopiony. 40 dni spędził z uczniami, nauczając ich, pocieszając, próbując ich zebrać z powrotem. Kiedy się spotykali, wszedł przez zamknięte drzwi, pojawił się w pomieszczeniu, gdy drzwi były zamknięte, ponieważ oni się obawiali. Ale on przyszedł i powiedział, nie bójcie się, jestem, ja jestem, nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. Później czytamy o tym, Jezus po swojej męce dawał apostołom dowody tego, że żyje. Ukazywał się przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Mówił im, że wkrótce zostaną ochrzczeni nie wodą, ale Duchem Świętym. I tu powolutku zmierzam do końcowej części mojego kazania. Po tej obietnicy uniósł się w ich obecności i obłok zabrał im go sprzed oczu. Oczywiście wszyscy się zastosowali do tego, o czym Jezus mówił. I zebrali się w sali na pierwszym piętrze, czekając na zesłanie Ducha Świętego. I dlatego właśnie zesłanie Ducha Świętego nazywa się pięćdziesiątnicą, bo od momentu Paschy, ukrzyżowania, zmartwychwstania Chrystusa mija 50 dni, kiedy Duch Święty zostaje zesłany. I dlatego mówimy, że zesłanie Ducha Świętego jest świętem pięćdziesiątnicy, czyli to już wkrótce będziemy obchodzili. Tak zwane Zielone Świątki. To było święto żydowskie. Zielone Święta. I do tego Biblia nawiązuje. Bo jeśli szalejemy, to dla Boga. Piękny werset. 2 Koryntian 5:13. Bo jeśli szalejemy, to dla Boga. Fajnie się zaczyna. Czy ktoś tu jest szalony? Sara jest. Czy ktoś jeszcze? Ale dla Boga, słuchajcie, dla Boga. Ciocia dwie ręce nawet podniosła, słuchajcie. Taki jest przekład. Jeśli kochamy Boga z całego serca, jesteśmy dla Niego gotowi nawet na szaleństwo. Ale Biblia mówi dalej, ale jeśli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, to dla was. Więc kiedy spędzamy czas z Bogiem, odkrywamy się całkowicie. Co dalej? Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Czy to nie jest piękne? Czy tylko mi się tak podoba, a wam nie już? Tak. Tak więc, kto jest w Chrystusie? Może jeszcze tutaj. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, czyli jako człowieka, to teraz znamy go inaczej. Kochani, często ludzie, kiedy czytają, oglądają filmy, rozmawiają o Jezusie, to mają w głowie obraz Chrystusa jako człowieka, jako proroka, jako mistrza, który, wiecie, ubrany w długą szatę, na boso, albo może raczej w sandałach. Jeśli chodzi o Chrystusa, to raczej on był dobrze ubrany, z tego co czytałem. Więc na pewno w sandałach, może z jakąś torbą czy kijem. Tak sobie go wyobrażamy. Gdyby to było dzisiaj, może by jeździł Mercedesem, ja nie wiem. A może nie. Skoro do Jerozolimy wjechał na osiołku, to może jednak nie. Tego nie wiemy. Może rowerem? Tak. Może był ubrany był w dżinsy. Może by był ubrany w dżinsy, w koszulę, w kratkę, w jakieś mokasyny. Tego nie wiemy. Dlatego nie zastanawiamy się nad tym dzisiaj, bo już go nie znamy tak jak kiedyś. Dzisiaj znamy go jako naszego Pana, jako mistrza zmartwychwstałego, który jest królem i panem, jak Biblia mówi, że na jego imię zegnie się każde kolano. Nie ma takiej mocy na niebie, na ziemi, gdziekolwiek, mocy, która mogłaby przewyższyć moc Syna Bożego, zmartwychwstałego. Nie ma takiej mocy. I to jest przepiękne. Stare przeminęło. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą jedna. Nie poczytuje ludziom ich upadków, nam powierza słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa prosimy, kierujemy do ludzi wezwanie. Błagamy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się Bożą sprawiedliwością. Przepiękne to jest, więc też Pan Bóg tak przewidział to, żeby to największe wydarzenie w historii świata rozeszło się na cały świat. Dlatego my dzisiaj, kiedy już Chrystus zmartwychwstał, kiedy odchodził do Ojca, zostawił nam właśnie to wezwanie do tego, abyśmy przekazywali Ewangelię jeden drugiemu. Kiedy ja przekażę Samirze, Samirza przekaże swojej córce. A kiedy twoja córka dorośnie, to kiedyś przekaże swoim dzieciom. To jest przepiękne. Dzięki temu ta Ewangelia dotrwała do dzisiaj. I kochani, kończąc już, chciałbym, żebyśmy się modlili jeszcze na koniec, króciutko, ale kończąc już, dla mnie osobiście pusty krzyż i pusty grób oznaczają, że Chrystus zwyciężył, że Go tu nie ma na ziemi, że On poszedł do Ojca, ale Biblia mówi, że to lepiej dla nas, bo przysłał Ducha Świętego w swoje miejsce i dzisiaj mamy tego Ducha Świętego. Dzisiaj możemy otwierać się na ponadnaturalny, duchowy świat i doświadczać Boga takim, jaki On jest, takim, jakiego już Go nie znamy z czasów, kiedy był człowiekiem. Znamy Go dzisiaj w duchu i w prawdzie. I to jest dla nas właśnie rozwiązanie. Więc kiedy zmartwychwstał, zwyciężył nad śmiercią, zwyciężył nad diabłem, odniósł triumf nad mocą ciemności. Dzisiaj czerpiemy z tej mocy. Więc dzisiaj jest to dzień, który Pan Bóg nam dał. Chcę zachęcić was, jeśli dzisiaj może zainteresowało to ciebie, że Chrystus zapłacił dług, że spłacił twój dług. To jest cudowne. Każdy, kto miał w życiu jakiś dług, coś nieuregulowanego, doskonale wie, jak to jest, kiedy dług zostaje spłacony. Ale ktoś przyszedł i spłacił długi moich grzechów, bo o tym jest mowa. Czyli ja dzisiaj, kiedy uwierzę w Niego i przyjmuję to przebaczenie, to staję się wolny. To jest piękne. I dlatego zachęcam, żebyśmy otworzyli dzisiaj swoje serca. To jest taka dobra okazja, święto Zmartwychwstania Pańskiego, bo ja zawsze tak je nazywam, święta wielkanocne. To jest taki czas, kiedy otwieramy swoje serca, kiedy troszeczkę weryfikujemy się i mówimy, Panie, świętuję, wiecie, fantastyczna atmosfera dzisiaj. Tak pośpiewaliśmy, potraskaliśmy, tak radośnie. Ja czuję się, że moje wewnętrzne akumulatory zostały naładowane na full. Ale jest to też dobry dzień do tego, żeby podjąć jakieś decyzje. Powiedzieć, Boże, faktycznie, Ty dla mnie tyle zrobiłeś, a ja co dla Ciebie zrobiłem? A co ja? A co ze mną będzie? Jak to będzie wyglądało? Przecież nikt nie zna dnia i godziny. Biblia mówi, dziś jeśli głos Jego słyszysz, ważne, żeby otworzyć swoje serce. W tym dniu właśnie, a to jest dzisiaj. Dzisiaj jest taki dzień, żeby po prostu powiedzieć o tym Bogu i nawiązać z Nim relacje. Bóg jest dostępny 24 godziny na dobę. Pozwólcie, kochani, że króciutko pomodlę się. Jest to radosne święto, ale nie da rady powiedzieć o tym, co Chrystus dla nas zrobił. Jest to ważne. Dobry Panie Boże, przychodzę dzisiaj do Ciebie i otwieram swoje serce przed Tobą. Otwieram swoje serce przed Tobą i chcę powiedzieć Ci o tym. Chcę powiedzieć Ci o tym, że potrzebuję Ciebie. Bo Biblia mówi, że każdy, kto w Ciebie uwierzy, będzie zbawiony. Ja chcę wierzyć w Ciebie. Chcę otworzyć dzisiaj swoje serce, powiedzieć Ci, Boże, wejdź do mojego życia. Wejdź, mój Boże, niech tam przyjdzie to światło Ewangelii, niech tam przyjdzie zmartwychwstały Chrystus. Niech ożywi wszystko to, co umarłe. Niech przebaczy wszystko to, co wymaga przebaczenia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś światłem, które świeci w ciemności, że Ty jesteś wolnością, że Ty prawdziwy jesteś życiem. Tam, gdzie Ty wchodzisz, wszystko kwitnie, wszystko żyje. Jesteśmy uwolnieni mocą zmartwychwstania. Ja Ci za to dziękuję, że mamy podstawę do tego, aby przychodzić do Ojca dzisiaj i cieszyć się, właśnie cieszyć się Twoją obecnością, cieszyć się tym zwycięstwem. Biorę to, mój Boże, i otwieram swoje serce, prosząc, abyś dzisiaj mieszkał we mnie przez kolejne lata mojego życia. Dzisiaj, Panie, zapraszam Ciebie, abyś w wyjątkowy sposób dał mi się przybliżyć. Chcę wejść do tego miejsca najświętszego, a Ty umożliwiłeś mi to, Panie, bo kotara już dawno została rozcięta. Dzisiaj mamy bezpośredni dostęp do Ciebie. Panie, ja Ci dziękuję, że nie muszę się anonsować, że jesteś dostępny cały czas, 24 godziny na dobę, dzień i noc jesteś naszym pośrednikiem do Ojca. I w tym kontekście ja Ci dziękuję. Za wszystko Ci dziękujemy, Panie. Dzisiaj prosimy Cię, abyś przez moc Ducha Świętego wszystko to, o czym mówiliśmy, umacniał w nas, zmieniał, prowadził. Niech Twój Duch, Panie, dzisiaj napełnia nasze serca. Niech nas napełnia i ożywia. Tak się cieszę, że mamy Ciebie tutaj, że jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących i że trwamy w Tobie, Panie, a Ty jesteś prawdziwym życiem. Halleluja. Dziękujemy Ci za wszystko. Jeśli ktoś będzie miał taką potrzebę, chciałby podziękować Bogu za ten ostatni rok, za ostatni czas, za to, co Bóg zrobił w Twoim życiu. I oczywiście masz odwagę, żeby tutaj wyjść, wziąć mikrofon i podziękować. Jest taka możliwość. Zachęcam.